każdą niedzielę w Polskim Radiu PIK. Agroporanek.
Ireneusz Sangar, dzień dobry. W programie o bieżących działaniach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa relacja z warsztatów na temat rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz o prewencji wypadkowej podczas prac w rolnictwie. Nie jest dopuszczalne przywrócenie swobodnego importu zbóż z Ukrainy do naszej części Unii Europejskiej, powiedział Mateusz Morawiecki. Premier był gościem na spotkaniu ministrów rolnictwa Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier w Warszawie. Poświęcono je dalszym losom polityki Brukseli względem sprowadzania zbóż ze wschodu. Obecna blokada ma obowiązywać do 15 września. Szef polskiego rządu podkreślił, że przez najbliższe tygodnie należy pracować, by ustalić bezpieczne rozwiązania dla państw naszej części Unii. W przeciwnym razie Warszawa nie będzie udostępniać swojego rynku ani na blokowane dziś zboże, ani inne produkty rolne z Ukrainy.
Nie otworzymy tej granicy. Fluktuacje cenowe na rynkach światowych to jest jedno, natomiast jeśli one są jeszcze dodatkowo wzmocnione poprzez import, gwałtowny import ze strony Ukrainy, to na to nie ma naszej zgody. Albo po 15 września wypracowane zostaną odpowiednie mechanizmy i odpowiednie regulacje, albo rząd zrealizuje to jednostronnie.
Minister rolnictwa Robert Telus przypomniał, że uczestnicy spotkania przyjęli deklarację, w której wzywają Komisję Europejską do przedłużenia zakazu importu zbóż co najmniej do końca tego roku. Apelują również o zaangażowanie Brukseli w budowę wydolnych korytarzy transportowych ułatwiających wywóz zbóż z Ukrainy w głąb Unii.
Ta koalicja jest w interesie Ukrainy, bo chcemy Ukrainie pomóc, ale również ta koalicja jest dla solidarności europejskiej. Dziś stoi Unia Europejska przed bardzo ważnym momentem. Z produktami ukraińskimi, czy w przyszłości mołdawskimi, będziemy na dłużej. I właśnie to nasze stanowisko jest po to, żeby zaapelować do Unii Europejskiej o zbudowanie takich mechanizmów, które będą działać na przyszłość.
W poprzednim sezonie do Polski dotarło około 3,5 miliona ton zbóż z Ukrainy, przede wszystkim kukurydzy i pszenicy. Obecny zakaz importu obejmuje kukurydzę, pszenicę, rzepak i słonecznik. Dopuszczalne jest swobodne sprowadzanie pozostałych artykułów, m.in. owoców, mięs czy miodu. Susza rolnicza występuje na terenie wszystkich województw, poinformował Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy. Największy deficyt wody jest m.in. na Pojezierzu Kaszubskim i Pojezierzu Wielkopolskim oraz Żuławach. Jak poinformował Instytut, susza występuje we wszystkich monitorowanych uprawach rzepaku i rzepiku, zbóż jarych, krzewów owocowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, roślin strączkowych, zbóż ozimych, truskawek, warzyw gruntowych, tytoniu, drzew owocowych, chmielu, ziemniaka i buraka cukrowego. Tegoroczne warunki pogodowe wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie, dużą prędkość wiatru oraz bardzo małe opady atmosferyczne sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody dla roślin uprawnych, powodujące straty plonów wynoszące przynajmniej 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w latach o przeciętnych warunkach pogodowych oceniono. Jak dodano, w szóstym okresie raportowania, czyli od 11 maja do 10 lipca, średnia wartość klimatycznego bilansu wodnego KBW, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna i wynosiła minus 160 mm. Największy deficyt wody, przekazał Instytut, notowano na terenie Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego, Pojezierza Południowo-Pomorskiego, Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Damnickiej, Żuław oraz na Pojezierzu Wielkopolskim i Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim od minus 230 mm do minus 259. Minister rolnictwa poinformował, że na pola wracają komisje suszowe. Mają one m.in. weryfikować dane z aplikacji suszowej.
Bycie z rolnikami w tych trudnych sytuacjach to jest jakby normalna rzecz. To jest jakby poważna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywnościowe. I oczywiście, że będziemy. Dlatego też powołaliśmy komisję do badania suszy w Polsce. Nie tylko aplikacja, która jest od paru lat. I ona idzie w dobrym kierunku, pracuje coraz lepiej, ale chcemy to porównać. Chcemy, żeby to było obiektywne. Dlatego te komisje już są powoływane. Komisje wychodzą już będą szacować i będziemy oczywiście tutaj pomagać rolnikom w tej trudnej, suszowej sytuacji.
W każdą niedzielę w Polskim Radiu PIK. Agroporanek. Here we are now.
Poranku, jak zwykle mówimy o tym, co na bieżąco dzieje się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak zwykle też połączyliśmy się z panem Karolem Będkowskim, zastępcą dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji. No i może zaczniemy od tego, że pozostało zaledwie kilka dni na złożenie przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe i ewentualne złożenie korekty, choć w tym przypadku także z konsekwencjami finansowymi. Mówimy oczywiście o tych, którzy jeszcze dotąd tego nie zrobili.
Tak, jak najbardziej. Trzeba przypominać o kończącym się terminie przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie, bo do 25 lipca można złożyć jeszcze wnioski, ale trzeba pamiętać, że będzie ta płatność pomniejszona o 1% za każdy dzień opóźnienia. Wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę nam brakuje tych wniosków, bo w poprzedniej kampanii, przypomnę, przyjęliśmy ponad 58 tysięcy wniosków. Natomiast w tej kampanii przyjęliśmy dokładnie na tą chwilę 56 553 wnioski, więc może się okazać, że jeszcze 1000 wniosków w najbliższym czasie może spłynąć. Dlatego gorący apel do Państwa, byście sprawdzili uważnie, czy wniosek został wysłany, bo może jest taka sytuacja, że gdzieś tam się zawiesił, może ktoś zapomniał z Państwa, to są też ogromne pieniądze, przecież to jest jedna z podstawowych dopłat, więc proszę sprawdzić wnioski. Przypomnę też, że ośrodki doradztwa rolniczego wypełniają te wnioski za darmo i też można się udać, więc jeszcze raz proszę zwrócić uwagę na te działanie. Przejdę do innych działań teraz, bo warto mówić, co się dzieje w Kujawsko-Pomorskim, co się dzieje w biurach powiatowych, bo one mają dzisiaj najwięcej pracy. Otóż wypłacamy dopłaty do pszenicy i do gryki, kukurydzy dla tych producentów, którzy sprzedali te zboża w terminie od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023. I to działanie zostało zakończone, bo myśmy te wnioski przyjmowali do końca czerwca tego roku. Co ważne w tym działaniu, otóż już są wypłacane należności finansowe. W całym kraju wpłynęło ponad 575 milionów złotych na konto rolników. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to wypłaciliśmy 64 934 tysiące. Tak naprawdę nie wypłaciliśmy jeszcze kilkudziesięciu, jeszcze trzeba przyznać płatność, a wynika to z tego, że gdzieś muszą uzupełnić te wnioski, bo zostały wysłane wezwania i w ciągu 2 tygodni muszą uzupełnić te dokumenty. Dlatego ta grupa jeszcze musi się uzbroić cierpliwość, ale my, jeżeli chodzi o Kujawsko-Pomorskie, mamy największy procent w kraju wypłaconych należności, bo ta kwota to jest 1/10 całej pomocy, jeżeli chodzi o kraj, więc ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo tych wniosków też jest sporo. 6075 wniosków, tyle jest w Kujawsko-Pomorskim. W całym kraju tych wniosków jest 69 tysięcy, więc też można powiedzieć, że 1/10 wszystkich beneficjentów to w Kujawsko-Pomorskim. Mamy też kolejne działanie, wsparcie dla producentów pszenicy i gryki, którzy sprzedali zboże między 15 kwietnia a 15 lipca. Wnioski przyjmujemy jeszcze do końca lipca, więc też warto, szanowni państwo, abyście tutaj zainteresowali się tym działaniem, bo płatności są bardzo duże. Ci beneficjenci, którzy sprzedali pszenicę między 15 kwietnia a 14 maja, mogą dostać płatność 2200 zł do hektara. Natomiast beneficjenci, którzy sprzedali od 15 maja do 15 lipca, mogą uzyskać płatność 3025 zł do hektara. Natomiast jeżeli chodzi o producentów gryki, to mogą się ubiegać o płatność w wysokości 700 zł. Na tą chwilę przyjęliśmy ponad 10 tysięcy wniosków. W całym kraju tych wniosków wpłynęło ponad 107 tysięcy. Przewidujemy, że jeszcze kilkuset na pewno beneficjentów złoży wniosek na to działanie. Przypomnę, tutaj przyjmujemy wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Okaże się, ile tych beneficjentów jest. To działanie obejmuje producentów rolnych, którzy mają do 300 hektarów gruntów rolnych. Nie może być gospodarstwo większe, gdyż niestety ci, którzy mają powyżej 300, niestety nie będą już dostawali więcej płatności. Na to działanie przewidziano ponad 2 miliardy złotych, więc wydaje mi się, że dla wszystkich pieniędzy starczy.
A proszę mi powiedzieć, czy w tym programie Pszenica 2 już także ruszyły płatności, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie, panie dyrektorze. Sami jesteśmy zainteresowani i chcielibyśmy bardzo, żeby już te płatności ruszyły. Zależy nam bardzo na czasie, zależy nam na rolnikach kujawsko-pomorskim, bo już można by było wypłacać. Tak naprawdę wydaje mi się, że kwestia kilku dni, może tygodnia, i te płatności powinny ruszyć. Też rolnicy tutaj do nas dzwonią, bo chcieliby już te płatności otrzymać. No ale to jest w gestii ministerstwa. My sami wysyłamy maile z taką prośbą, aby te płatności już pomału następowały, bo odbieramy bardzo dużo telefonów właśnie od naszych beneficjentów. No ale cóż, no, rolnicy są przyzwyczajeni do tego, aby szybko dostawać płatności. Tu w Kujawsko-Pomorskim ten proces jest zawsze bardzo sprawny, bo my tak naprawdę w każdym działaniu jesteśmy w czołówce pod kątem płatności i to w głównej mierze jest zasługa biur powiatowych. Mamy kolejne działanie, jeżeli chodzi o producentów na rynku zbóż i roślin oleistych, i wnioski przyjmujemy też do końca lipca. Na tą chwilę wpłynęło ponad 25 tysięcy wniosków, to bardzo dużo. Wysokość pomocy też maksymalnie do 300 deklarowanych hektarów. więc też bardzo dużo beneficjentów będzie mogło składać te wnioski. Zresztą widać, po prawie jedna połowa wszystkich naszych beneficjentów. Na to działanie, panie doktorze, mamy prawie 5 miliardów złotych, jeżeli chodzi o całą Polskę. Stawki też tutaj są bardzo duże, bo jeżeli chodzi o nasze województwo, to dla producentów jęczmienia i pszenżyta 900 zł, dla producentów rzepaku i rzepiku 1400 zł, dla producentów żyta, owsa, mieszanek zbożowych 700 zł, jeżeli chodzi o producentów kukurydzy, bo tutaj też oni mogą się ubiegać, to 1400 zł na hektar, więc stąd też podejrzewam takie duże zainteresowanie. Ponad 111 tysięcy wniosków wpłynęło w całej Polsce. Na pewno będzie tak, że w ostatnich dniach jeszcze kilkaset albo kilka tysięcy wniosków do nas płynie. No ale ja się z tego powodu bardzo cieszę. Na pewno troszkę mniej się cieszą urzędnicy biur powiatowych, bo będą mieli mnóstwo pracy. Nigdy w historii agencji nie było tyle działań, jeżeli chodzi o ten rok. Naprawdę mamy masę pracy, stąd też pracujemy czasami w soboty, w nadgodzinach, żeby te wszystkie działania wykonać. Kolejne działanie, dopłata do nawozów. Też gorący apel, szanowni państwo, przyjmujemy wnioski do 31 lipca. W całym kraju wpłynęło 300 tysięcy wniosków. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to ponad 25 tysięcy. Najwięcej tych wniosków wpłynęło w powiecie włocławskim z racji tego, że to duży powiat rolniczy. I w tym powiecie ponad 2900 wniosków wpłynęło. Też będą mogli się beneficjenci ubiegać, ci najwięksi, bo do 300 hektarów upraw rolnych tyle będziemy przyznawać płatności. Te stawki to 500 zł na hektar upraw rolnych, więc dlatego też bardzo zachęcam, abyście państwo składali na to działanie, bo nie ma co zlekać do ostatniej chwili, bo wtedy trzeba stać w kolejkach, są nerwy niepotrzebne, dlatego proszę wykorzystać jeszcze ten czas, te kilka dni, ostatnie dni lipca i przyjść do biura powiatowego albo wysłać pocztą, jak ktoś nie może. Też chciałbym się pochwalić działaniem może dla mniejszego grona w Kujawsko-Pomorskim, bo chcę powiedzieć o pomocy dla pszczelarzy i tutaj prawie 2000 decyzji wydaliśmy i tyle też wydaliśmy płatności, do tylu te płatności wpłynęły. Nie dostało na tą chwilę tak naprawdę dwóch beneficjentów z przyczyn technicznych, ale jeżeli chodzi o płatności, to mamy najlepszy wynik, jeżeli chodzi o kraj, bo inne województwa mają na poziomie 80-70% wydanych decyzji. My mamy 99,9%. Kwota przyznanej płatności to ponad 3,5 miliona złotych. Ta stawka wzrosła, bo w poprzednim roku wynosiła 20 zł, w tym roku 50 zł, jeżeli chodzi o przezimowane rodziny pszczele, bo o tym mowa. Kwota przewidziana na całą Polskę też wzrosła. Przypomnę, że w poprzednich latach wynosiła 43 miliony, teraz już jest prawie 80 milionów złotych. Będą też inne działania, jeżeli chodzi o agencję, jeżeli chodzi o pomoc dla beneficjentów. I tak pokrótce, będzie pomoc finansowa dla producentów świń. Ta pomoc będzie prawdopodobnie w sierpniu, bo wnioski będzie można składać do 31 sierpnia. I ta stawka maksymalna będzie wynosić 500 tysięcy złotych. To jest pomoc finansowa dla producentów, którzy posiadają zwierzęta, a one muszą się urodzić między 15 marca 2023 do 15 sierpnia 2023. Będzie też kolejne działanie, jeżeli chodzi o dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego, czyli tak zwana pomoc wojenna. Te stawki też troszeczkę będą większe. Natomiast kiedy ten program ruszy, na ten temat nic nie wiadomo, ale na pewno to ruszy. Będzie to pomoc dla beneficjentów, którzy mają gospodarstwa nie większe niż 50 hektarów. Będzie też działanie dla tych beneficjentów, którzy transportowali zboża do portów nadbałtyckich. To działanie zakończy się 15 września, tyle mogę powiedzieć. Ta stawka pomocy będzie wynosić 150 zł za tonę zbóż i rzepaku. przewiezionych właśnie do tych portów. Stawka może nie jest jakaś zbyt pokaźna, ale trzeba zauważyć, że ministerstwo chce tym beneficjentom pomóc. Wchodząc na zebrania, też z tym problemem się spotkaliśmy. Izby rolnicze monitorowały i też jak najbardziej przesyłały swoje uwagi właśnie i do nas, i do ministerstwa, dlatego też to działanie się znalazło. Kilka też zdań na temat programu Modernizacja w obszarze D. Tutaj beneficjenci mogli składać do 19 lipca wnioski, ale jeszcze spływają do nas pocztą wnioski. Jeżeli chodzi o liczbę wniosków, to w całym kraju tych wniosków jest ponad 6 tysięcy. W naszym województwie mamy 570 takich wniosków na kwotę 120 milionów, więc to pokaźna kwota. Natomiast jeszcze musimy obsłużyć, czyli zarejestrować jakieś 300 wniosków, bo tak jak powiedziałem wcześniej, one spływają sukcesywnie do oddziału regionalnego, bo to oddział regionalny tym działaniem się zajmuje. Więc też jeżeli chodzi o pracę, o oddział regionalny w Toruniu, będziemy mieli mnóstwo pracy. Tym bardziej chcę zaznaczyć, że jest to okres wakacyjny. Będziemy mieli troszeczkę trudności, bo urzędnicy też muszą skorzystać z urlopu, ale damy radę, bo jesteśmy odpowiedzialni i chcemy jak najszybciej obsługiwać te działania.
Przypomnę o bieżących działaniach agencji mówił zastępca dyrektora oddziału regionalnego Kujawsko-Pomorskiego oddziału regionalnego agencji pan Karol Będkowski. Dziękuję za rozmowę.
W leśnej
każdą niedzielę w Polskim Radiu PIK. Agroporanek.
W zakładzie doświadczalnym Kołuda Wielka Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w tym tygodniu prowadzone były warsztaty w zakresie ras rodzimych zwierząt gospodarskich w rozwoju obszarów wiejskich. Aspekty ekonomiczne. Relacja Marcina Glepiaka.
Paweł Drzeżewski, dyrektor zakładu doświadczalnego Kołuda Wielka Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy. Jest to cykl warsztatów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brypinowie z oddziałem w Krakowie. Są to czwarte warsztaty, bo trzy poprzednie już miały miejsce w trzech innych jednostkach Instytutu Zootechniki. Pierwszy z nich był w Balicach, kolejny w Pawłowicach i w Odrzechowej. I każdy z tych warsztatów, każde z tych spotkań dotyczy innego aspektu związanego właśnie z rasami rodzimymi. Zwracana jest uwaga na aspekty zdrowotne, kulturowe, turystyczne i ekonomiczne. Te warsztaty w Kołudzie Wielkiej dotyczą przede wszystkim tych aspektów ekonomicznych.
Doktor inżynier Kamila Kłos, Instytut Zootechniki, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, kierownik Zarodowej Fermy Gęsi, zastępca dyrektora zakładu.
Dzisiaj poruszany jest aspekt ekonomiczny dotyczący hodowli ras rodzimych. O czym informujecie gości?
Informujemy gości, no akurat ja, jeżeli chodzi o swoją działkę tutaj o rasie rodzimej, jaką jest bezapelacyjnie gęś biała kołudzka, która jest utrzymywana już od 60 ponad lat tutaj na naszym terenie. I właśnie będę mówiła o tym aspekcie ekonomicznym, jeżeli chodzi o tucz owsiany, czyli jak tą gąskę utrzymywać, gdzie kupić pisklęta, jakie zachować reżimy, żeby ten efekt końcowy ekonomiczny, czyli gęś dobrej jakości, o tych walorach smakowych, o których mówimy, prozdrowotnych mięsa i tłuszczu uzyskać.
Czy hodowla gęsi generalnie jest opłacalna?
Wiadomo, no, na temat opłacalności to można by było pisać tomy różne. Wszystko zależy od tego, kto tą opłacalność liczy, jakie kto ma gospodarstwo, jakim dysponuje potencjałem, jeżeli chodzi o budynki, jeżeli chodzi o zasobność, pasze treściwe, czy zboża własnej produkcji, czy zielonki. Wszystko zależy od tego, ale generalnie jeżeli się utrzymuje według technologii tej, którą opracowaliśmy i wdrożyliśmy w Kołudzie Wielkiej, którą też, to nie jest top secret, żadna technologia, tylko którą lansujemy i też dajemy instrukcję wychowu, odchowu gęsi rzeźnych, jeżeli ktoś się do niej stosuje, to na pewno może liczyć zysk, ponieważ gęś w tym roku jest w dobrej cenie, jeżeli chodzi o sprzedaż żywca w zakładach ubojowych, ponieważ jest pożądanym towarem i jeżeli jest dobrej jakości, to tą cenę na pewno uzyska, dobrą cenę.
O czym hodowcy muszą pamiętać, jakich błędów się wystrzegać, żeby no właśnie później nie wyjść na minus.
No na pewno trzeba sobie na pewno odpowiedzieć na pytanie, czy mamy odpowiednie warunki pomieszczenia, czyli powierzchnię chowu tych ptaków, żeby oczywiście nie było zbyt dużo ich na jednostce powierzchni, po pierwsze. Po drugie, zabezpieczenie dobrej jakości paszy, czyli z dobrego źródła ta pasza musi być. No i też mieć zabezpieczenie w zielonkę, właśnie podawanie tej zielonki pozwala na ograniczenie podawania mieszanki treściwej, a wiadomo, zielonka jest dużo tańszym substytutem żywieniowym niż mieszanka treściwa. I oczywiście te 3 tygodnie przy planowanym terminem uboju całe ziarno owsa i taka gąska, jeżeli będzie utrzymywana te 15 tygodni, to tą masę końcową powinna uzyskać 6,4 kg, co jest efektem zadowalającym. Mało tego, że uzyska dobrą cenę, to też tuszka będzie dobrej jakości i co na pewno też będzie odebrane pozytywnie w zakładzie ubojowym, który odbiera od nas żywiec.
Dlaczego bierze Pani udział tutaj w tych warsztatach?
Ponieważ przyjechałam na szkolenie, ciekawe, pracy.
Mnie na przykład głównie interesują owce, jeśli chodzi o rasy zachowawcze, tak, więc to jest taki główny powód. Oczywiście gęsi, kaczki jak najbardziej, bo to gdzieś tam jest nadal niszowe, ale rzeczywiście przyjechałam tu za owieczkami.
Myślę, że to będzie bardzo ciekawa okazja do poszerzenia swoich wiadomości na temat ras zachowawczych, także cieszymy się, że możemy tu być.
Profesor Bronisław Borys, Instytut Zootechniki.
Zwracając uwagę na ten aspekt ekonomiczny, o czym trzeba pamiętać, no, prowadząc taki biznes jak hodowla owiec?
Zasadniczo w Polsce hoduje się owce w kierunku mięsnym i jest alternatywa. Albo sprzedaje się jagnięta wytuczone na eksport, albo zagospodarowuje się na miejscu w kraju. Oczywiście najbardziej pożądanym z punktu widzenia krajowego rynku jest zagospodarowanie żywca, tusz jagnięcych na miejscu w Polsce. Ale niestety jest to na razie w powijakach i w fazie raczej upowszechniania, wdrażania, promocji, a nie jeszcze szerokiej praktyki. Dominuje eksport żywych jagniąt do krajów zachodniej i południowej Europy.
ale jest to biznes opłacalny, tak?
Umiejętnie prowadzony w odpowiednich warunkach może być opłacalny, powinien być opłacalny. Szczególnie jak się zagospodarowuje, po pierwsze, ceny żywca sprzedawanego na eksport w ostatnich latach na szczęście poszły dość znacznie w górę i wielu hodowców sygnalizuje, tych, którzy hodują owce we właściwych warunkach, to znaczy w oparciu o pastwiska, że zaczyna to im się opłacać. Natomiast oczywiście można moim zdaniem więcej zarobić, więcej pozyskać środków z zagospodarowania mięsa na miejscu, czyli w restauracjach, przerabianiu na różnego rodzaju wyroby rzeźnicze i to zaczyna się rozwijać.
Well, Sarah's only 10, but she's attracted to older men, and they seem to like her back. She's intelligent. And Billy's a football star, and he drives around in his muscle car. But he really, really wants to be a ballerina. And he wonders, who am I? Who am I? And he wants to be a man, but he doesn't understand it. Studies rockets with his plastic protected pockets, so his pens don't leak out upon the floor. Where Jenny's rolling, and she's scared of growing, 'cause she feels 5 feet taller than the girl next door, and she wonders, who am I?
Can you hear me call tonight? I know you're
każdą niedzielę w Polskim Radiu PIK. Agroporanek.
Europejczycy mogą się od nas uczyć tego, co robimy, jaką tworzymy solidarność, mówił w Toruniu Tomasz Opszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. O bieżących wyzwaniach dla europejskiego rolnictwa mówił podczas konferencji trzy filary bezpieczeństwa Polski: militarne, energetyczne, żywnościowe.
Rolnicy europejscy z Unii Europejskiej powinni się tej solidarności uczyć. Ta solidarność powinna być tak wyzwolona na nowo, powinno być porozumienie. Myśmy jako Rolnicza Solidarność doprowadzili do tego pierwsze spotkanie w Opawie w Czechach, a drugie spotkanie jako Solidarność zrobiliśmy w Rakałupach na Lubelszczyźnie. Zaprosiliśmy pana ministra. Pan minister nie bardzo chciał przyjechać na to spotkanie, bo nie miał czasu. Był jeszcze świeżo upieczony minister, tak trzeba powiedzieć, ale niemalże zmusiliśmy go. Ale powiem tak, że były organizacje z Rumunii, Węgier, Słowacji, Bułgarii, gdzie rozmawialiśmy o tej solidarności, rozmawialiśmy o tym, że trzeba razem budować tą naszą sytuację tych krajów przyfrontowych, żeby razem walczyć, razem się wspierać w Unii Europejskiej, w rozmowach z panią Ursulą von der Leyen, żebyśmy mogli tutaj wiele, wiele rzeczy sobie pozyskać. Te wszystkie postulaty, o których myśmy mówili, żeby po prostu one były spełniane. I udało się. Dało to paliwo panu ministrowi, dało to paliwo Polsce, że jako Polska byliśmy tym krajem wiodącym, tym krajem pierwszym, który spowodował, że udało się te rzeczy zrobić. Może nie do końca, ale te wypłaty środków, które Komisja Europejska przeznaczyła dla Polski, w pewien sposób są i będą wypłacane, czyli to już udało się to pozyskać. Kolejnymi takimi rzeczami, o których trzeba powiedzieć, to i w Polsce, i w Unii Europejskiej, to są koszty produkcji. Cieszę się, że tutaj u nas w Polsce paliwo jest tańsze, w Europie, w tych krajach starej Europy paliwo jest droższe, ale my jako Polacy walczymy o to, żeby to było dobrze i jako polscy rolnicy staramy się robić wszystko, żeby być tym krajem wiodącym. No trzeba powiedzieć, że nie mamy jeszcze tego polskiego takiego przetwórstwa, bo tak naprawdę po czasach transformacji przetwórstwo rolno-spożywcze jest w rękach zachodnich. Musimy o to, panie ministrze, zawalczyć, o tym cały czas mówimy i to jest niezbędne, żeby po prostu rolnicy mogli sprzedawać po godziwych cenach, żeby ten dyktat zachodu nie był tak mocny i nie mówili, że niestety rynek decyduje tak, a nie inaczej, te ceny, czy to za malinę, czy za akres, czy za truskawkę, były takie niskie. Trzeba powiedzieć też o tym zniesieniu ceł. Dla Unii Europejskiej, dla krajów Unii Europejskiej zniesienie ceł jest o tyle dobre, że jest napływ towarów z całego świata tak naprawdę. I to zdestabilizowało nasz rynek. Czy to będą zboża, czy to będą owoce, czy to będzie wszystko tak naprawdę. Do nich wpływają towary po niskich cenach, a my nie możemy sprzedać swoich produktów. Czy to będą zboża, czy to będą rośliny jagodowe, inne produkty, które produkujemy. Z tym musimy się uporać. Te cła powinny być wprowadzone, dlatego uratuje to nasze gospodarstwa. Jesteśmy krajem, gdzie też jest dużo gospodarstw ekologicznych, gdzie te produkty ekologiczne tak naprawdę one jadą za granicę. Za granicą są przetwarzane, jako w produkcie gotowym przyjeżdżają do nas, do Polski. Dlatego my musimy stworzyć ten przemysł spożywczy, my musimy to przetwarzać i sprzedawać dalej, bo to jest nasze dobro narodowe, nasz skarb, który tak naprawdę potrafimy wyprodukować. Jesteśmy krajem, który produkuje żywność bardzo wysokiej jakości, żywność zdrową, gdzie w Europie już tego nie ma. Europa kupuje te produkty od nas, a te produkty, które oni produkują, przyjeżdżają do nas. Musimy odzyskać handel, którego tak naprawdę nie ma. Handel głównie odbywa się dzisiaj w sieciach, gdzie my jako rolnicy musimy się borykać, żeby do tych sieci się dostać, gdzie ta walka jest tak naprawdę nierówna. Naszym takim dobrem jest to, że mamy młodych rolników. Na zachodzie tego nie ma. Tam się te gospodarstwa starzeją. Tam tych gospodarstw ubywa. A my jesteśmy w tym dobrym punkcie, że młodzi ludzie chcą produkować, tylko że młodzi ludzie też muszą widzieć, że na tych gospodarstwach można zarobić, że te gospodarstwa są rentowne i tutaj to, co wyprodukujemy, sprzedamy dobrze i zarobimy. I wtedy będziemy bardziej konkurencyjni.
C'è un tempo per fare, uno per riposare. Il tempo da perdere è quello che non ho.
c'è un posto migliore, a saperlo trovare, ma non è facile capire dove sta. Vedi amico caro, il grano d'estate è d'oro, l'uva maturerà e a settembre si vendemmierà. C'è un amore per ogni stagione, importante è viverlo, perché il tempo non sente ragione e passando lo ruberà. E c'è un treno per ogni stazione che si ferma un attimo e che poi ripartirà. C'è un tempo passato che si può ricordare, è il giorno che cambierà la vita anche per te. Vedi amico caro, fa presto che il frutto è raro, coglilo adesso ma se lo cogli ti disseterai. C'è un amore importante è viverlo, perché il tempo non sente ragione e passando lo ruberà. C'è un dolore per ogni occasione, ma ti basta un attimo per toccare la felicità. Se tu e ritornano le emozioni perdute in un giorno di temporale, quando hai lasciato le tue illusioni e le hai buttate via, una parte di te ora ritornerà.
Każdą niedzielę w Polskim Radiu PIK. Agroporanek.
Jak uchronić dziecko przed utratą zdrowia i życia we własnym gospodarstwie, przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. W ramach kampanii pod hasłem Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym dostępny jest m.in. wykaz czynności, których nie wolno powierzać osobom poniżej 16 roku życia. O szczegółach Monika Siwak.
Dzieci giną lub zostają okaleczone przez maszyny, zwierzęta lub upadki z wysokości. Tragedia zdarza się często przez niedopatrzenie dorosłych. Państwowa Inspekcja Pracy proponuje, by na stronie www.bhpwrolnictwie.pl sprawdzić, czy odpowiednio wykonujemy obowiązek dbania o bezpieczeństwo synów i córek. Na stronie znajduje się lista 19 kontrolnych pytań, m.in. o to, czy dzieci mają zapewnioną opiekę w czasie wzmożonych prac polowych, czy zabierają Państwo kluczyki ze stacyjki ciągnika, nawet gdy odchodzicie tylko na chwilę, czy ruszając sprawdzacie, czy nie ma w pobliżu najmłodszych, czy maszyny i bele siana są ustawione stabilnie, by nie upadły na dziecko. Jeśli na któreś pytanie odpowie się nie, trzeba zmienić coś w swoim gospodarstwie, by nie doszło do tragedii. Inspektorzy w filmikach przypominają, czego nie wolno robić osobom, które mają mniej niż 16 lat.
Między innymi nie wolno im samodzielnie obsługiwać maszyn rolniczych, ani kierować ciągnikiem. Do prac zagrażających zdrowiu i życiu dzieci należą między innymi ręczne prace transportowe, rozsiewanie nawozów sztucznych oraz stosowanie środków ochrony roślin, obsługa pilarek, prace pomocnicze przy żniwach, prace związane z dźwiganiem i przenoszeniem ciężkich przedmiotów, przepędzanie zwierząt oraz obsługa samców rozpłodowych.
Dzieci nie mogą też opróżniać szamba i wywozić gnojówki, pracować na drabinach, dachach, pomostach. Nie powinny przebywać w miejscu, gdzie jest duży hałas i zapylenie. Wykonywać czynności narażających je na kontakt z bakteriami, grzybami, pasożytami zwierzęcymi, a także paliwami, nawozami, chemicznymi środkami ochrony roślin, rozpuszczalnikami i substancjami żrącymi. Dzieci nie wolno też angażować do rozpalania ognia, przypominają inspektorzy. Znajdujący się na www.bhp.w.rolnictwie.pl wykaz prac zabronionych i niebezpiecznych przygotowała Komisja Głównego Inspektora Pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na stronie znajdują się też inne rady, jak bezpiecznie urządzić gospodarstwo.
Na czas wzmożonych prac rolniczych dzieciom należy zapewnić opiekę z dala od niebezpiecznych maszyn i miejsc. Bezpieczną praktyką jest zorganizowanie dzieciom ogrodzonego placu zabaw na terenie gospodarstwa. Oddziel część produkcyjną gospodarstwa od mieszkalnej, tak by dzieci nie bawiły się i nie przebywały w miejscu prowadzenia prac rolniczych. Wszystkie zbiorniki na gnojowice, szambo, zbiorniki wodne, wykopy i rowy zabezpiecz przed możliwością wpadnięcia do nich. Przedmioty potencjalnie niebezpieczne, na przykład ostre narzędzia, powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Najlepiej zamykanym garażu. Należy również chronić dzieci przed upadkami z wysokości. W tym celu zabroń im wszelkich wspinaczek oraz przechowuj drabiny w miejscu niedostępnym lub zabezpiecz przed możliwością wejścia na nie. Podczas obsługi maszyn rolniczych zawsze upewnij się, że w pobliżu nie ma dzieci. One nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń. Często bawią się w okolicach maszyn, a ponieważ są małe, łatwo ich nie zauważyć. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii.
Jak podkreśla główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Chrycko, rolą rodziców jest zapewnienie oddzielnego miejsca do zabawy i edukowanie, jak mogą bezpiecznie pomagać. Szefowa inspekcji przypomina też osobom, które przyjęły pod swój dach ukraińskie dzieci, że trzeba zadbać również o ich bezpieczeństwo, bo nowe otoczenie zwiększa ciekawość.
I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroporanka. Dziękuję za uwagę. Ireneusz Sanger, życzę Państwu dobrego tygodnia.
Thank you. I let the truth.